Następstwa grzechu pierwszego człowieka były bardzo poważne, wstrząsające. W 7 wierszu 3 rozdziału Księgi Rodzaju czytamy: Wtedy otworzyły się oczy im obojgu i poznali, że są nadzy. Spletli więc liście figowe i zrobili sobie przepaski. Człowiek, poznając wbrew woli Boga dobro i zło, uległ kolosalnej wewnętrznej przemianie. Przestał być podporządkowany woli Boga, jakby uzyskał niezależny status. Ujrzawszy to, co dotąd było przed nim zasłonięte, niepowrotnie utracił możliwość odczuwania radości w kontakcie z rajskim szczęściem. Świat niewinności, swobody, edeńskiego piękna został wymieniony na poczucie winy, które owładnęło człowiekiem w pełni. Królować w nim zaczął duch dumy, duch szatana, zniewalający wszystkie jego właściwości i umiejętności. Pojawił się też wstyd. Ciężar grzechu przygniótł życie człowieka, czyniąc je nieszczęśliwym. Adam, zgrzeszywszy, targnął się na świętość Boga. W tym momencie otworzyły mu się oczy i ujrzał wszystko w innym świetle. Rzeczy zmieniły dawny sens. Już nie widział i nie rozumiał życia bez grzechu, którym dotąd się cieszył. Niewinność została zbrukana. Natura Adama stała się grzeszna. Poprzez Adama wszyscy ludzie stali się grzesznikami. Dlatego wszyscy potrzebujemy Zbawiciela, który może wzbudzić w nas naturę bezgrzesznego Adama, żebyśmy znów mogli znaleźć się w raju, w jedności z Bogiem. Kiedy Adam i Ewa ujrzeli swoją nagość, uczynili sobie przepaski z liści figowych. Czując winę i bojaźń wobec Boga, podjęli pewne czynności, według nich najodpowiedniejsze w tych okolicznościach. Tym samym położyli podwaliny religii. Wytworami własnych rąk starali się przykryć grzech. Chrystus surowo osądził religijne obrządki. Osądził je całym swoim jestestwem, ponieważ tak pojęta religia jest tylko pokryciem grzechu. Jezus powiedział faryzeuszom, których religia była jedynie zewnętrzna: Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że podobni jesteście do grobów pobielanych, które na zewnątrz wyglądają pięknie, ale wewnątrz są pełne trupich kości i wszelakiej nieczystości. Cóż to za obraz? Grobowce, na zewnątrz napuszone, upiększone, fasadowe, a wewnątrz zgnilizna, śmierć, rozkład. Ludzie wstępują do tych pięknych gmachów, grobowców, by pokłonić się prochom, relikwiom wielkich ludzi. Tam, gdzie nie ma prawdziwego odrodzenia duchowego, gdzie grzech przykryty jest fałszem, faryzeizmem, tam działa magnes kultu religijnego. Przyciąga on tych, którzy hołdują reliktom wodzów, czczą ich portrety, przejmują ideę. Napiętnował Jezus taką czołobitność w przykazaniu Panu Bogu swemu pokłon oddawać i tylko Jemu służyć będziesz. Chrześcijaństwo nie jest taką religią. Chrześcijaństwo jest w Chrystusie. Religii jest wiele, ale Pan Jezus wezwał ludzi do życia. Powiedział: musicie narodzić się z góry. Musicie rozpocząć nowe życie. Tak, chrześcijaństwo to nie jest system religijny. Chrześcijaństwo to nowe życie. Nowe życie z Jezusem Chrystusem. Co teraz stanie się z Adamem i Ewą? Czytamy dalej od wiersza 8. A gdy usłyszeli szelest Pana, Boga, przechadzającego się po ogrodzie w powiewie dziennym, skrył się Adam z żoną swoją przed Panem Bogiem wśród drzew ogrodu. Lecz Pan Bóg zawołał na Adama i rzekł do niego: Gdzie jesteś? Religia może oddzielać nas od Boga. Widzimy tu Adama w jego upadku. Nie szuka Boga. Grzeszny człowiek ucieka od Boga. To Bóg szuka zgubionego człowieka. Człowiek co najwyżej może odpowiedzieć na wezwanie Boga. Na pytanie Boga Adam odpowiada: usłyszałem szelest Twój w ogrodzie i zląkłem się, gdyż jestem nagi, dlatego skryłem się. Wtedy rzekł Bóg: kto Ci powiedział, że jesteś nagi? Czy jadłeś z drzewa, z którego zakazałem Ci jeść? Na to rzekł Adam: kobieta, którą mi dałeś, aby była ze mną, dała mi z tego drzewa i jadłem. Zauważmy, że w postawie Adama nie widać skruchy. Najistotniejszy jest nie tyle fakt zrzucenia winy na żonę, co brak żalu za swój grzech, brak ukorzenia się przed Bogiem. Dalej czytamy w wierszu 13. Wtedy rzekł Pan Bóg do kobiety: dlaczego to uczyniłaś? I odpowiedziała Ewa: wąż mnie zwiódł i jadłam. Ludzie, których Bóg stworzył, odwrócili się od Niego. Konsekwencją nieżałowanego grzechu, niewyznanego grzechu, jest to, że człowiek, grzesząc, chce obwinić drugiego, jak gdyby mogło go to uniewinnić. Człowiek nie chce być winnym, ale także nie chce przyznać się do swojego grzechu. Boi się wyznać winę. Jest nawet gotów zrzucić winę na Boga, jak to było w przypadku Adama, który powiedział: kobieta, którą Ty mi dałeś, podała mi owoc. W wierszu 14 i 15 czytamy, że Pan Bóg przeklina węża i wydaje wyrok na szatana. Ponieważ to uczyniłeś, będziesz przeklęty wśród wszelkiego bydła i wszelkiego dzikiego zwierza. Na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni życia swego. I ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem. Ono zdeprze ci głowę, a ty ukąsisz je w piętę. W tym miejscu mamy pierwszą obietnicę dotyczącą przyjścia Zbawiciela. Jest to proroctwo nazywane protoewangelią. Narodzi się potomek kobiety. Narodzi się potomek, który zgładzi szatana, zmiażdży go, pokona całkowicie. Będzie nim człowiek, Mesjasz, Zbawiciel, Jezus Chrystus. Adam i Ewa w równym stopniu są winni przed Bogiem. Kiedy Bóg przypisuje winę Adamowi, ponieważ zawiódł jako głowa związku małżeńskiego i nie zapobiegł w porę grzechowi, Adam bez serca zrzuca winę na Ewę. Kobieta, którą mi dałeś. Brzmi to prawie tak, jakby obwiniał Boga. To On dał mu tę kobietę. Ewa także nie postępuje lepiej. Winę składa na węża. Gdyby była szczera, musiałaby przyznać, że dobrowolnie poszła za radą węża. Kusił ją, to prawda, ale zgrzeszyła z własnej woli, z własnego wyboru. Jako stworzenie Boga nie wytrzymała próby, aby z miłości być Mu posłuszną. Z rozmowy, która wtedy nastąpiła, uświadamia sobie Ewa okropne skutki swego czynu. Ogród Eden, w którym mieszkają, jest przeklęty. Przeklęta jest ziemia. Ziemia, która nie znała chwastu, będzie odtąd rodzić osty i ciernie. Zwierzęta są przeklęte. Świat zwierząt, nad którym panowali, został objęty upadkiem człowieka. Wilk i owca nie pasą się już zgodnie. Zapanowało prawo silniejszego. Raj, w którym mogli na zawsze żyć szczęśliwie, stał się w jednej chwili rajem utraconym. Muszą go w wielkim pośpiechu opuścić, jako grzeszni ludzie. Ewa, stworzona jako ostatnia cząstka dzieła stworzenia, przez swoje nieposłuszeństwo zniszczyła szczęście. I to szczęście wszystkich ludzi i zwierząt, które teraz żyją i później się narodzą, aż po najdalsze pokolenia. Przyszłość wygląda ponuro. Przez zerwanie człowieka z Bogiem zostały zburzone wszelkie więzy. Trud i ból zaćmią radość jej macierzyństwa. Przez grzech jej mąż został ogarnięty rządzą panowania. Odtąd będzie panował nad nią. mimo że w chwili upadku w grzech nie muszą umierać, śmierć stała się już faktem. W jednej chwili Adam i Ewa stali się śmiertelnikami. Ich śmierć jest pewna. Gorsza od śmierci cielesnej jest śmierć duchowa, oddzielenie od Boga. Nastąpiła ona w jednej chwili. Adam i Ewa odczuli to w całej głębi swojej istoty. Byli odtąd śmiertelnikami, oddzielonymi od Boga grzesznikami. Jak wstrząsająco zmieniła się ich sytuacja od tych wspaniałych chwil, kiedy żyli szczęśliwie u boku Boga w raju. Przeczytajmy raz jeszcze niezwykle ważne słowa Boga wypowiedziane do węża, do szatana. Ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem. Ono zdepcze ci głowę, a ty ukąsisz je w piętę. Mówiąc o wrogości pomiędzy potomstwem kobiety a potomstwem węża, Bóg wskazuje na długotrwałą walkę dobra ze złem. Jest to zagadnienie, które przewija się przez całe Pismo Święte. Pan Jezus, będąc na ziemi, potwierdził rzeczywistość tej walki. Zwracając się do swoich prześladowców, powiedział: Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego. On był mężobójcą od początku i wprawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. Tak Jezus mówił o szatanie. Te słowa znajdujemy w Ewangelii Jana w rozdziale 8. Pan Jezus rozgraniczył dzieci Boga i dzieci szatana. Czyni to także apostoł Jan. Mówi: po tym poznaje się dzieci Boże i dzieci diabelskie. Kto nie postępuje sprawiedliwie, nie jest z Boga, jak też ten, kto nie miłuje brata swego. Widzimy więc, że w świecie toczy się nieustanna walka pomiędzy dwoma rodzajami nasion, dwoma rodzajami potomstwa. Zapamiętajmy słowo nasienie, jej nasienie. To nie jest nasienie człowieka. Mowa tu o przyszłym, niepokalanym poczęciu Chrystusa przez dziewicę. Bóg pyta: gdzie jesteś? Zbawienie to odnalezienie człowieka przez Boga. Człowiek ucieka, kryje się, ale Bóg szuka go i woła: gdzie jesteś? Bóg troszczy się o grzesznika, proponuje mu uwolnienie od grzechu. W liście do Rzymian, w rozdziale 3, czytamy, jak apostoł Paweł z ubolewaniem stwierdza: nie masz, kto by szukał Boga. Ale Bóg w swej miłości szuka człowieka. Wyrok Boży na kobietę zapisany jest w wierszu 16. Czytamy: pomnożę dolegliwości brzemienności twojej, w bólach będziesz rodziła dzieci. Mimo to ku mężowi twemu pociągać się będą pragnienia twoje, on zaś będzie panował nad tobą. To, co miało być radością życia, miało służyć przedłużeniu gatunku ludzkiego, będzie odtąd napiętnowane cierpieniem. W wierszu 17 i następnych czytamy: a do Adama rzekł Bóg: ponieważ usłuchałeś głosu żony swojej i jadłeś z drzewa, z którego ci zabroniłem, mówiąc: nie wolno ci jeść z niego, przeklęta niech będzie ziemia z powodu ciebie. W mozole żywić się będziesz z niej po wszystkie dni życia swego. Ciernie i osty rodzić ci będzie i żywić się będziesz zielem polnym. W pocie oblicza swego będziesz jadł chleb, aż wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty, bo prochem jesteś i w proch się obrócisz. Tak brzmi wyrok Boga wymierzony człowiekowi. Śmierć kresem człowieka. Moment naruszenia zakazu Bożego spowodował, że człowiek poniósł śmierć duchową, został odłączony od Boga. I każdy człowiek musi umrzeć także cieleśnie, fizycznie. Zapłatą za grzech jest śmierć, ale darem łaski Boga jest życie wieczne w Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Tak, to jest jedyny ratunek dla grzesznego człowieka. Przyjąć Boże odkupienie, przebaczenie Boga, ukryć się w Bożej miłości. Jest to możliwe, ale tylko wtedy, gdy zwracamy się ku Chrystusowi, gdy w Jego ręce powierzamy ster swojego życia, jako Zbawicielowi i Panu. W końcowym fragmencie trzeciego rozdziału Księgi Rodzaju czytamy: I uczynił Pan Bóg Adamowi i jego żonie odzienie ze skór i przyodział ich. Do zdobycia skór trzeba było zabić zwierzęta. Była to pierwsza ofiara. Bóg dał człowiekowi do zrozumienia, że odrzuca ich figowe przepaski. Wstyd grzesznika jako problem religijny nie mógł być ukryty poprzez jego własne wysiłki. Jedynie Bóg mógł przykryć ten wstyd, ale to wymagało ofiary. Wychodzący z raju Adam i Ewa widzieli za sobą krwawą ofiarę. Patrząc wstecz, widzieli zapowiedź przyszłości. W daleką przyszłość kładł się cień krzyża Golgoty. Bóg nakazał Mojżeszowi, aby wchodząc raz w roku do miejsca najświętszego w namiocie zgromadzenia, pierwszej świątyni Izraela, aby nie zjawiał się tam bez krwi. Cheruby chwały, które zacieniały przebłagalnię, patrzyły na krew, która tam pozostawała. Zbliżając się do Boga, grzesznik musi mieć odpowiednie przykrycie. Nie może do Niego podejść w auroli własnych dobrych uczynków. Ponieważ jest grzesznikiem, powinien przyjść jako grzesznik. Figowe liście są nie do przyjęcia. Świadczą jedynie o ludzkich usiłowaniach przykrycia swego grzechu. Strój dla człowieka musi pochodzić od Boga. Te nowe szaty można otrzymać dzięki krwi Jezusa Chrystusa, która oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Czytamy wiersze 22 i 23. Rzekł Pan Bóg: Oto człowiek stał się taki jak my, zna dobro i zło, byleby tylko nie wyciągnął teraz ręki swej i nie zerwał owocu także z drzewa życia i nie zjadł i potem żył na wieki. Odprawił go więc Pan Bóg z ogrodu Eden, aby uprawiał ziemię, z której został wzięty. Dzięki Bogu za to, że nie pozwolił grzesznemu człowiekowi żyć na wieki. Byłoby to jego największą tragedią, żyć wiecznie w stanie śmierci duchowej, w oddzieleniu od Boga. Bóg jest Bogiem łaski. I tak wygnał człowieka, a na wschód od ogrodu Eden umieścił cheruby i płomienisty miecz wirujący, by strzegły drogi do drzewa życia. Cheruby i płomienisty wirujący miecz mówią o niemożności powrotu w własnych siłach do stanu, w jakim Adam i Ewa przebywali w raju. Nie drzewo życia, lecz ofiara otwiera drogę powrotu do Boga. Oby Bóg dopomógł nam znaleźć zbawienie przez ufność pokładaną w ofierze Jezusa Chrystusa. Tylko dzięki Jego zbawczej ofierze możemy powrócić do Boga i zawołać do Niego: Ojcze.